Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Tymoteusza. Najmilszy, tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj. Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z pobożnością, jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. Z nich rodzą się zawiść, sprzeczka, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i którym brak prawdy, ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat. Nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiają się niektórzy, zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych, przeszyli wielu boleściami. Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę. Zdobądź życie wieczne. Do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Oto Słowo Boże. Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli, gdy otacza mnie złość podstępnych, którzy ufają swoim dostatkom i chełpią się ogromem swych bogactw? Nikt przecież nie może samego siebie wykupić ani uiścić ceny za siebie należnej. Nazbyt jest kosztowne wyzwolenie duszy, nigdy mu na to nie starczy, aby żyć wiecznie i nie ulec zagładzie. Nie martw się, gdy ktoś się wzbogaci, gdy wzrośnie zamożność jego domu, bo kiedy umrze, nic nie weźmie ze sobą, a jego bogactwo nie pójdzie za nim. I chociaż w życiu schlega sam sobie, będą cię sławić, żeś się dobrze urządził. Iść musi do pokolenia swych przodków, do tych, co na wieki nie zobaczą światła. Alleluja, alleluja, alleluja. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczką.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. Oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowego olejku i stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła oblewać jego nogi łzami i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, którego zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, muszę ci coś powiedzieć. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien był mu 500 denarów, a drugi 50. gdy nie mieli czego oddać, darował obydwom. Który więc z tych będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: sądzę, że ten, któremu więcej darował. Jezus mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku. Ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą. Ona zaś olejkiem namieszczała moje nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: twoje grzechy są ci odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: Któż jest ten, który nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z nim 12 oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości. Maria, zwana Magdaleną, która opuściła 7 złych duchów, Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda, Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia. Oto słowo Pańskie. Rodzi się pytanie, dlaczego Jezus dał się zaprosić, skoro wiedział, że nie będzie tak życzliwie przyjęty. Normalnie to szanujących gości, których szanowano, umywano im nogi, dawano pocałunek powitalny na powitanie, stosunek przyjaźni. W tym wypadku Szymon to był przełożony, jakby przełożony lider wszystkich faryzeuszy mieszkających w Jerozolimie i w okolicy. Tych przysług nie wyświadczył Jezusowi, co by wskazywało na to, że w innych celach go zaprosił. Po prostu chcieli go przyciskać do muru pytaniami. Dlaczego zaprosił? Nie miał dobrych intencji. Odpowiem krótko. Dlaczego Jezus poszedł, skoro nie miał dobrych intencji? Ten, którego zaprosił. Dlaczego poszedł? Otóż poszedł ze względu na to, że wiedział, że ta kobieta, która nie miała dobrych recenzji w mieście i u tych uczestników, jednak tam przyjdzie, a chciał, żeby przyszła. I pytanie, dlaczego? Dlaczego Jezus poszedł? Dlaczego ona przyszła? I odpowiedź jest nie w tym wydarzeniu, o którym czytaliśmy, tylko odpowiedź jest w Ewangelii Łukasza, w słowach Jezusa, które wyprzedzają to wydarzenie. Inaczej mówiąc, z uporem uczę was, że jeżeli po przeczytaniu tekstu na dany dzień z lekcjonarza, czy z tych lekcjonarzy, którymi wy dysponujecie, że takie odczytanie ma w sobie coś, chciałem powiedzieć, z morderstwa. Bo nie rozumiecie najgłębszych intencji, że to nie przypadek, że Łukasz, komponując w Duchu Świętym swoją Ewangelię, ustawia tak, a nie inaczej pewne wydarzenia. Że to są kamyki w mozaice, a w mozaiki nie buduje artysta tak, że przychodzi: no korek, taki to ja tu, tego i tak dalej. I posłuchajcie tych słów Jezusa Chrystusa, które komentują to wydarzenie. Te słowa były już czytane przez nas, ale wcześniej. że w kompozycji Ewangelii jest katecheza, w kompozycji, żebyście się nauczyli wydobywać sedno danej Ewangelii z kompozycji, odbierając Pismo Święte. Faryzeusze uczeni w Piśmie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od Jana Chrzciciela, czyli zignorowali jego misję. Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno wypominają jedne drugim. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wyście nie płakali. Przedwołem Jan Chrzciciel nie jadł chleba, nie pił wina, a wy mówicie, zły duch go opęta. Przyszedł Syn Człowieczy, jej pije, a wy mówicie, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność. To jest komentarz, odpowiedź na pytanie, dlaczego Jezus poszedł to środowisko bardzo mu nierzeczliwe. Bo Jezus tu zacytował komentarze uczonych w Piśmie faryzeuszy. Dzieci w Palestynie bawiły się na dwa sposoby. Albo odstawiały gody weselne, a więc część miała obowiązek robić muzykę, a część, chłopiec i dziewczyna, szli jako para młodych. Albo odstawiali pogrzeb, zawodzili, krzyczeli i kogoś tam nieśli. Jezus do tego faktu nawiązuje i powiedział, że liderzy Izraela podobni są do dzieciaków. Ponieważ Jan nawoływał do pokuty, w związku z tym ogłaszał pogrzeb Izraela. Zresztą miał rację. Szczyt łaski, szczyt klęski. Jezus przyszedł jako oblubieniec, jako ten, który miał zrealizować najgłębsze, najbardziej intymne potrzeby ludzkiego serca. Uzdolnić do miłości oblubieńczej między Bogiem i ludźmi. A tymczasem ci, którzy byli odpowiedzialni za cały naród, którzy uważali się za liderów narodu, o Janie Chrzcicielu powiedzieli, zły duch go opęta. Jest nienormalne. A o Jezusie żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I dlatego Jezus chciał, że przyszła grzesznica największa w Jerozolimie, najbardziej znacząca. Przez całe stulecia gubili się bibliści, gubili się ci, którzy interpretowali to, którzy czytali Ewangelię. Co za jedna? Kto to był? Oczywiście jest cicha podpowiedź Jezusa Chrystusa, ale znowu, nie czytając w kontekście, nie dostrzeżono tego, że Jezusowi towarzyszyła Maria Magdalena na pierwszym miejscu. Jest podpowiedź, ale już Jezus uchyla wszelkie wątpliwości w poemacie Boga Człowieka Marii Latorty, która po to została napisana, który to poemat po to został napisany, żeby nam rozwiązać wszelkie wątpliwości, to Maria Magdalena w Duchu Świętym miała taką potrzebę, być doskonale znała Szymona, co on sobą reprezentuje, jego wrogą, zajadną postawę wobec Jezusa Chrystusa. Znała całe to towarzystwo i chyba co młodsi mieli poczucie, my wiemy z doświadczenia, kim ona jest. Poszła tam w Duchu Świętym, żeby wyznać wiarę. On jest Mesjaszem, on jest Bogiem, Synem Bożym, który przyszedł do ludzi. I oddała mu taką cześć, jaka się należy samemu Bogu. Oto grzesznica swoją wiarą jest na tym poziomie. Ona poznała, kim jestem. A wam nie mogę otworzyć oczu, kim jestem. Dajecie mi, stawiacie mi zarzut, że jestem przyjacielem celników, grzeszników, ale popatrzcie, Mateusz już zmienił zawód. A teraz Maria Magdalena. Wprawdzie to nie był zawód, bo była wściekle bogata, ale zmieniła zawód w sensie społeczeństwa. To reprezentuje miłość Bożą, to nie potępia z taką wyniosłością, jaka jest was, innych, tylko to jest miłość, świętość Boga, która jest bezgranicznie pokorna i nie bał się do Jezusa zbliżyć i Mateusz, i Maria Magdalena. Ale ja spotykam się z nimi nie, żeby popierać ich grzech, tylko żeby przeistaczać ich wnętrze, napełniać Duchem Bożym. Czyli odpowiadając na te pytania, dlaczego poszedł, dlaczego dał się zaprosić, bo wiedział, że już Duch Święty przeprowadzi Marię Magdaleną i ona będzie argumentem. Tej przypowieści Szymonowi dał zrozumienia, znam myśli twojego serca. Sam sobie odpowiesz na pytanie, dlaczego ona tak jest mi wdzięczna, bo darowałem jej więcej. Ale w tobie, Szymonie, jest taka pycha, która cię zaślepia. I pycha sprawia, najbardziej zaślepia człowieka ludzkie poznanie pycha. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć to, co jest oczywiste dla grzeszników, których nie ma ducha pychy. Są pokorni. Są zdolni przyjąć miłosierdzie Boże. Wracamy do tego, żebyście czytali katechezę poszczególnych fragmentów kompozycją. Jeżeli chcemy pełni odczytywać. Jest jeszcze inna myśl. Przez przypowieść to wyrażam. Jak ktoś lubi sobie dogadać w jedzeniu, to czasem przydobrzy i żołądku mu niedobrze. Ale jak żołądek choruje, to właściwie wszystko choruje w człowieku. Jezus chciał przez to powiedzieć, że w chrześcijaństwie, w kościele, w rodzinie ludzkiej nie ma grzechów osobistych, które by nie były jednocześnie szkodą dla otoczenia. Bo przez grzech osobisty człowiek uobecnia szatana, jak przez dobro uobecnia Boga i uobecnia błogosławieństwo w swoim środowisku. Jak ktoś grzeszy, to przez grzech uobecnia przekleństwo. Później mamy kataklizmy i tak dalej, i tak dalej. Że grzech ma wymiar wspólnotowy i dlatego Jezus chciał, żeby ona wśród tych grzeszników, bo byli tacy, którzy z nią grzeszyli, wyznała swój grzech i swoje nawrócenie. W Neokatechumenacie, w którym i w Warszawie trochę byłem w Gdańsku, w Rzeszczu, sakrament pokuty sprawowany mniej więcej raz w miesiącu, tak się odbywa, że wspólnotowicze siedzą w takim wianuszku dookoła. W środku jest paschał palący się symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Prezbiterzy stoją w środku i najpierw po czytaniach, po rozważaniach oni się między sobą spowiadają, a później do nich się przychodzi na oczach całej wspólnoty spowiadać na znak, że ja przez swój grzech krzywdzę Kościół Chrystusa. Tak było, takie poczucie było w pierwszych gminach chrześcijańskich. No, ale obyśmy przynajmniej gdzieś tam w zakamarkach korzystali z miłosierdzia Jezusa. Skoro jest mowa, dzisiaj teksty zmusiły nas do osiągnięcia do katechezy w kompozycji, ukazania, że w kompozycji jest katecheza. Weszliśmy na teren Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, jak pamiętacie, zaczyna się rodowodem od Adama i Ewy, a więc od początku świata, od grzechu Adama i Ewy. I wtedy otrzymała ludzkość obietnicę nowego Adama, nowej Ewy, o czym wczoraj mówiliśmy. W związku z tym proponuję Wam, żebyście w domu pokartkowali trochę Ewangelię Łukasza i starali się rozpoznać, jaka jest kompozycja, bo to jest tak zwana kompozycja bezpośrednia, a jest jeszcze wyższy pułap tej kompozycji w Ewangelii Jana, która jest nawiązaniem do ksiąg Starego Testamentu. Skoro Ewangelia Łukasza zaczyna się od raju, miał być raj z racji wspólnoty z Bogiem, ale już w początkach wybrano raj bez Boga, raj z szatanem. No i my jesteśmy w ten raj z szatanem zanurzeni. Dalej mamy katechezę o Kainie i Ablu, o Noem, Arce i Potopie i o wieży Babel. To wszystko jest przed historią patriarchów. To się nazywa technicznie, biblijnie, prehistoria biblijna. I ewangelista Łukasz bierze w kompozycji, umieścił właśnie te cztery katechezy, żeby przeciwstawić w Maryi i w Jezusie, w nowym Adamie, nowej Ewie, raj bez Boga, Kainie i Ablu. Kain to jest szatan, który wszedł i daje ludzi Kainów, i Abel, i zapowiedź Jezusa Chrystusa. I to wszystko starajcie się znaleźć, wywąchać w Ewangelii, w organizmie Ewangelii Łukasza. Noe, Arka, Potop, to też jest w Ewangelii. I wnet my dojdziemy do takiego momentu w Ewangelii Łukasza, że Jezus mówi, a teraz ja idę na Jerozolimę. I kilkakrotnie będzie powtarzane taka zwrotka, taki refren, Jezus w drodze do Jerozolimy. I tam pomiesza języki w krzyżu, jak zbawiać świat. To jest podpowiedź. A popróbujcie, poszukajcie. Ja już to sobie dzisiaj robię. Już tak powiem. Namalowałem to, co się mówi. A ci z Was, którzy popróbują, będą mieli ochotę podzielić się ze mną swoimi odkryciami, to mi to ewentualnie dadzą. Bo a nuż, coś więcej Pan Duch Święty przez Was powie. To takie zadanie do domu. Bo nie ma tak dobrze. Wszystko gotowe. Jak zawsze wszystko, potrawa jest gotowa. Tego cioci smakowało. Nie było wyjścia. Spróbujcie odgadnąć. A Duch Święty Wam pomoże.